Nam się wydaje, że tylko my mamy problemy, a Panu Bogu to dobrze. Tam sobie w niebie odpoczywa, a my się tu męczymy. No i tak nie bardzo możemy się do Niego dobrać. Jak dokładnie się czyta Pismo Święte, a zwłaszcza jeżeli się rozumie tak zwane Ewangelie synoptyczne, a więc Mateusza, Marka i Łukasza, to okazuje się, że to Bóg, to Trójca Święta ma problemy straszne. I tak rozstajemy się przez uroczystość Chrystusa Króla z Ewangelią Łukasza, jak powiedziałem, Ewangelią Ducha Świętego. I gdyby Duch Święty pokazał nam swoje wnętrze, to byśmy zobaczyli ogromny dramat i ból. Mam bogactwo Chrystusa Zmartwychwstałego, dary Ducha Świętego, życie wieczne już tutaj na ziemi dla was, abyście tego nie wzięli. Gdyby nam Duch Święty pokazał swoje wnętrze, widzielibyśmy ból trzeciej osoby Trójcy Świętej i nierozwiązane problemy posiadania na tym świecie. Bo tylko wtedy, kiedy byśmy posiadali w swoim wnętrzu prawdziwe dobra, to te dobra, czy mamy, czy nie mamy, już by nas to tak i nie męczyło, nie torturowało. Gdyby Syn Boży, Jezus Chrystus, pokazał nam swoje wnętrze, a Ewangelią Syna jest Ewangelia Marka, to byśmy widzieli dramat w sercu Jezusa, bo bardzo chcemy wszechmocy Bożej, rozglądamy się za wszechmocą, a tu cisza. Jezus w tej Ewangelii mówi: moja wszechmoc z krzyża jest do waszej dyspozycji, ale wszechmoc Boża idzie za miłością. Jest to samo z miłością. Kto chce służyć tej miłości Syna Bożego, objęłem w krzyżu, proszę bardzo, w niej się wylewać wszechmoc. A wkraczamy dzisiejszą Ewangelią, dzisiejszą niedzielą, pierwszą niedzielę Adwentu, w Ewangelię Mateusza. I znowu, gdyby nam Bóg Ojciec pokazał swoje wnętrze, a pokaże dzisiaj w Ewangelii, to byśmy widzieli ból Ojca. Bo od razu na początku zobaczymy koniec tej Ewangelii. Jak wiecie, że tak zwana mowa eschatologiczna, czyli ta mała apokalipsa u Mateusza, Marka i Łukasza, składa się z dwóch części. Jezus pokazuje koniec Jerozolimy, koniec świątyni, koniec Starego Testamentu, dramatyczny, tragiczny, i łączy z końcem świata. I dzisiaj w Ewangelii znowu będziemy odesłani do tego już nie tyle końca Jerozolimy, co końca świata. Jezus nam przekaże dwa bardzo ważne ostrzeżenia. Ale końcówka Ewangelii Ojca pokazuje dramat. Miłość Ojca przyszła w Synu, w Jezusie Chrystusie, i został odrzucony w krzyżu. A Żydzi żyją w świętym przekonaniu, że my kochamy Jahwe, Jahwe nas kocha, no i zrobimy zryw powstańczy. Nie zdają sobie sprawy, że tak jak Jezus powiedział, waszym ojcem jest szatan. I to jest ból Ojca. Dziś w rodzinie ludzkiej, w Kościele, wielu ludzi żyje w przekonaniu, że wszystko jest w porządku. A gdyby nam Bóg Ojciec pokazał, gdzie my jesteśmy, to może by się okazało, że wielu schodzących do Kościoła, należących do Kościoła Chrystusowego, ma innego ojca, innego tatusia. Mówię to po to, żebyście, poczynając od dzisiejszej niedzieli, śledzili dramat w Bogu Ojcu. Jak ewentualnie pomóc Mu rozwiązywać ten dramat? Bo jak my będziemy się wpatrywać w dramat której z osób Trójcy Świętej, tym razem dramat nieprzyjętej miłości Ojca, będziemy oddawali się do dyspozycji, to nie będziemy wiedzieli, kiedy Bóg Ojciec nasze problemy rozwiąże. I to jest pokazane na przykładzie historii Ojca wiary Abrahama. W momencie, kiedy Abraham wszedł w dramat Ojca, zrozumiał, że jego dramat, w jego życie Bóg Ojciec wpisał swój dramat. Ma bogactwo, Bóg jako Bóg ma bogactwo, a nie ma dziedziców, nie ma komu tego przekazać. W tym kierunku będą szły nasze rozważania, nasza kontemplacja. Teraz przeprosimy Boga za to, że przychodząc na spotkania z Nim, za dużo nas w nas, a za mało interesujemy się, pokaż mi swój ból, swój problem, swój dramat. Ja ci się oddaję do dyspozycji. I wtedy zupełnie zmienia się obraz. To, że przychodząc na spotkania z Bogiem, przynosimy swój egoizm.
Że jeszcze ta obietnica się nie spełniła. Że ona jest wzięta z epoki Ducha Świętego. I że, jeżeli jest powiedziane, jeżeli prorok tę wizję przeżył, to się spełni.
Tam jest księgi proroka Izajasza. Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy. Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pana stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: chodźcie, wstąpmy na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pana z Jeruzalem. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pana. Oto słowo Boże.
Panie Bliski świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, rozumiecie chwilę obecną, teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdybyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przeobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień, nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i bluzdaniu, nie w kłótni i w zazdrości, ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszcie się zbytnio o ciało, dogadzając z rządzą. Oto słowo Boże.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki. Nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich. Tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu. Jeden będzie wzięty, drugi pozostawiony. Dwie będą leć na żarnach. Jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan was przyjdzie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze noc złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Oto słowo Pańskie. Ewangelia Łukasza skończyła się omową eschatologiczną Jezusa Chrystusa o tym, co ostatecznie czeka rodzinę ludzką, że niestety, tak jak Jerozolima, odrzucając Jezusa, przygotowała sobie samobójstwo, ścianę płaczu po dziś dzień. Tak samo będzie z rodziną ludzką, ponieważ ostatecznie zginie w samozagładzie, w jakiejś zbiorowej wojnie. A możliwości niszczenia się wzajemnego będą ogromne. Jezus, zaczynając z nami rozważania na temat Ewangelii Mateusza, chcąc nam ukazać wnętrze Ojca, dramat Ojca, pokazuje na przykładzie Izraela. Niestety Izrael był tylko bólem Boga Ojca, twórcy swego. Nie zgodził się na to, żeby Bóg Ojciec przekazał mu swoją płodność, płodną miłość. Oczywiście ta płodna miłość przyszła w Jezusie, w krzyżu, w Duchu Świętym. I ta płodna miłość chce w nas zamieszkać. Na początku Jezus daje nam dwa ostrzeżenia. Pierwsze ostrzeżenie w słowach: czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. Żeby nie przyszedł jak złodziej. To od nas zależy, czy czas, który przeżywamy, czy śmierć, która przyjdzie, czy kataklizm, który przyjdzie, będzie dla nas złodziejem, czy dobrodziejem. To od nas zależy. Jeżeli będzie we mnie miłość Ojca, już będę miał życie wieczne, to nic mi nie, czas nie zabiera, żadne nieszczęście mi niczego nie kradnie, żadnego życia, ba, kataklizmy, nieszczęścia, moja osobista śmierć będzie dobrodziejstwem. Więc wszystko jest w naszej mocy. Problem, czy biorę to, co Bóg mi chce dać? Czuwajcie. Co Jezus ma na myśli, mówiąc czuwajcie? Chodzi o to, żeby właściwą treść podłożyć pod to słowo czuwajcie. Czuwajcie, by wasza wiara nie była na poziomie klęski, tak jak wiara Izraela. Czuwajcie. Na poziomie ogromnego cierpienia, które sobie sam Izrael zafunduje. Przez słowo czuwajcie Jezus ma na myśli, żyjcie moim zmartwychwstaniem. Skąd takie twierdzenie? Dlatego, że zmartwychwstanie było zapowiedziane w tak zwanym drzewie czuwającym. Drzewo czuwające migdałowiec, które miało to do siebie, że pierwsze proryki wiosny łapie i pierwsze drzewo, które kwitnie, migdałowiec. Jest to drzewo, symbol zmartwychwstałego Chrystusa. Dlatego też, kiedy Bóg kazał, Jahwe kazał Mojżeszowi wykuć siedmioramienny świecznik z jednej bryły złota, to kazał, żeby na tym świeczniku było wyrzeźbione drzewo migdałowca, a z kolei kielichy były jakby kwiatami migdałowca. Co to znaczy? To znaczy, że Chrystus zmartwychwstały zechce nam dać swoje zmartwychwstanie w siedmiu darach Ducha Świętego, w siedmiu uzdolnieniach, w darze mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, a to wszystko wyrasta z bojaźni Bożej, Boga o nasze życie wieczne, czyli z miłości, z krzyża i zmartwychwstania. Czuwajcie, przywołuje zmartwychwstanie. Żyjcie tym, co ja wam dałem przez krzyż i zmartwychwstanie. Krzyżu wam pokazałem, że nikogo nie odrzuciłem. Wszelkie zło przemieniłem w życie Boże. Niech wasza wiara nie będzie na poziomie katastrof. I gdybyśmy od 2000 lat brali to, czego Jezus pragnie nam dać w tajemnicy zmartwychwstania, to mówi prorok Izajasz kilka rozdziałów dalej, bo pierwsze czytanie było z drugiego rozdziału. W 15 rozdziale tak mówi o darach Ducha Świętego. Co dary Ducha Świętego dałyby rodzinie ludzkiej? I gdybyśmy brali życie z Ojca, oczywiście życie z Ojca w Jezusie, co by się stało? Wyrośnie różdżka z pnia Jesego, wypuści się odrość z jego korzenia, spocznie na niej Duch Pana, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i męstwa, Duch wiedzy i bojaźni Pana. Upodoba sobie w bojaźni Pana. Nie będzie sądził z pozorów, ani wyrokował pogłosek, ale raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie, pokorny w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem. Pantera z koźlęcia razem leżeć będą. Ciele i lew w pasie będą z połem. Mały chłopiec będzie je pogadał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie. Młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadł słomę. Niemowlę igrać będzie na noże kobry. Dziecko włoży swoją rękę do kryjówki żmij. Zła czynić nie będą, ani zgubnie działać na całej świętej mej górze. Bo kraj napełni się znajomością Pana na kształt wód, które wypełniają morze. Owego dnia to się stanie. Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludy pójdą z modlitwą. Sławne będzie miejsce jego spoczynku. No właśnie. Gdybyśmy czuwali, czyli żyli tajemnicą zmartwychwstania, która jest nam udzielana w darach Ducha Świętego, to by świat tak wyglądał. A to już od 2000 lat świat ma na to wszelkie możliwości ze strony Boga. To nam pokazuje rozmiary bólu Ojca, gdyby nam pokazał swoje wnętrze. Co on biedny więcej może zrobić? Jeżeli świat nie żyje zmartwychwstaniem, to wcześniej czy później wejdzie grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Tak jak Izrael nie otworzył się na miłość Ojca, na jego płodną miłość w Jezusie Chrystusie, wszedł grzech przeciwko Duchowi Świętemu. I teraz chcę powiedzieć, na czym polega dramat tego grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. I to jest powód, dlaczego Jezus mówi, jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. To, że ciągle świat będzie wchodził grzech przeciwko Duchowi Świętemu, Bogu to narzuca bardzo trudną formę zbawiania świata. Tak zwany czarny scenariusz ludzie wkładają Bogu do ręki. Bo potop biblijny, na przykładzie potopu biblijnego, Bóg nam pokazuje, jak wyprowadza świat z grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, a to jest ważne, bo ten grzech, Jezus mówi, jest grzechem, którego Bóg nikomu nie odpuści, ani w tym, ani w przyszłym życiu. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest określony w Księdze proroka Izajasza w rozdziale 5 od wiersza 20. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemności na światło, a światło na ciemności. To znaczy, jeżeli świat zaczyna decydować o tym, co będzie, co jest dobre, a co złe, to tym samym wchodzi w grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Wchodzi w Boże kompetencje i tak długo ten grzech nie będzie odpuszczony, jest blokada na spływ łaski, miłosierdzia z krzyża, dopóki świat się z tego nie wycofa, z tego twierdzenia. W Ewangelii, w którą wkraczamy, w rozdziale 12, zajrzyjcie sobie to jutro w domu, rozdział 12 od wiersza 22, jest mowa o tym, że do Jezusa przyprowadzono opętanego. Nie tylko opętanego, ale były jeszcze inne dwa nieszczęścia. Był niewidomy i niemy. Jezus go uzdrowił i uwolnił od złego ducha. Reakcja tłumów była taka, pełni podziwu ludzie mówili, czy to nie jest syn Dawida, czy on nie jest Mesjaszem. Podziw, uwielbienie, zachwyt. Ale faryzeusze słysząc to mówili, on tylko przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. I wtedy Jezus mówi, kto tak twierdzi, to jest, wchodzi w grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone. Ani w tym, ani w przyszłym życiu. Jak to rozumieć? To, że Syn Boży stał się człowiekiem i Jezus to określa Syn Człowieczy. Syn Człowieczy. To jest tak wstrząsająca prawda, że Bóg nie będzie miał za złe, że ktoś odrzuci prawdę o zejściu Boga, Syna Człowieczego na ziemię do ludzi. Natomiast cud jest czymś tak oczywistym, bezpośrednim, że trzeba dużej złej woli, żeby to, czego Jezus dokonał, nazwać dziełem szatana. Że szatan niszczy szatana. To już jest zła wola. I to już nie będzie odpuszczone tak długo, jak długo człowiek będzie ten podtrzymywał tę błędną opinię. Czyli nieodpuszczalność grzechu przeciwko Duchowi Świętemu nie leży w Bogu, leży w człowieku. Bóg nie może nad tym przejść do porządku dziennego. Tylko jeszcze Bóg ma pewne możliwości, ale już bardzo bolesne dla człowieka, żeby człowiekowi zdjąć kłamstwo z oczu, z serca. No i tutaj nam się kłania, Jezus mówi, jak nie będziecie żyli darami Ducha Świętego, wejdziecie w grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Czy dzisiaj świat nie wszedł w grzech przeciwko Duchowi Świętemu, nie żyje w grzechu przeciwko Duchowi Świętemu? Dlatego nie ma spływu łaski, zablokowane wszystko. Wobec tego, co Bogu pozostaje. No i katecheza o potopie biblijnym. Noe był powołany na proroka. Mówił ludziom, żyjecie już w grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, zamazaliście granice między dobrem a złem, Bóg tego nie będzie tolerował. Bóg zbyt was kocha i nie chce, żebyście kiedyś mu postawili zarzut, skoro widziałeś, że ja idę w przepaść. Czemu nie walczyłeś ze mną o mnie? Nikt tego zarzutu Bogu nie postawi. Bo Bóg pokaże, na ile sposobów walczył o człowieka, żeby go nie utracić na wieki. Najpierw tajemnica Baranka Bożego, a później, no właśnie, to jak Bóg walczył o Jerozolimę. Noe powołany na proroka głosi. Oczywiście na niewiele się to zdało, bo żaden z proroków nie był mile widziany, zwłaszcza jeżeli prorok dotyka rzeczy bolesnych dla człowieka. W związku z tym Bóg mówi: buduj arkę, ponieważ będzie potop. I przez 3 lata Noe buduje tę arkę. Ludzie oczywiście są ubawieni, z terenu odbiło. Dzisiaj to by go wzięli do kliniki odpowiedniej, ale wtedy nie było takich klinik. No więc budował sobie. Ludzie się bogacili, używali tego życia, a Noe budował arkę. Oczywiście fakt stał się głośny. Było to u zarania rodzaju ludzkiego, więc ten fakt, rodzina ludzka jeszcze się tak nie rozpełzła po globie. I wtedy, kiedy przyszedł potop, ludzie powiedzieli: o, to nie ten staruszek był niespełna rozumu. To myśmy byli niespełna. Zwłaszcza, że zaczęli ginąć i nie bardziej już było gdzie uciekać. W związku z tym trzeba było uciec w prawdę. Powiedzieć: Boże, przepraszam. I na szczęście w pierwszym liście świętego Piotra apostoła, rozdział 3, od wiersza 18, mamy interpretację tajemnicy potopu, że Jezus Chrystus po swojej śmierci, gdy skonał, wstąpił do piekieł, czyli do otchłani, by tam ogłosić zbawienie duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, której niewielu, to jest 8 dusz, zostało uratowanych arce. Czyli że przez to bolesne wydarzenie wód potopu wyszli z grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Mieli prawo do miłosierdzia, ale musieli poczekać aż tyle stuleci, kiedy Chrystus, Baranek Boży, szedł do nich i powiedział: teraz mogę wam przekazać moje miłosierdzie i teraz możecie rozpocząć czyściec, swoje oczyszczenie. 2 uwagi Jezusa Chrystusa. Czuwajcie, żyjcie moim zmartwychwstaniem. Jeżeli tego nie będzie, wejdziecie w grzech przeciwko Duchowi Świętemu. I ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu dzisiaj rozgościł się na dobre. Ponieważ ludzie nie znają Ewangelii, nie znają Pisma Świętego, w związku z tym niewiele sobie z tego robi. Co Bogu pozostaje dzisiaj, skoro świat jest w grzechu przeciwko Duchowi Świętemu? Kataklizm. Niewola babilońska. Przed niewolą babilońską Izrael był w grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, więc musieli pójść oni, naród wybrany, potomstwo Abrahama, służyć gojom, poganom. Tak samo, gdy odrzucili tego, który przyniósł nam prawdę, Ojcu, życie Ojca, Jego płodną miłość, chce w nas umieścić, żebyśmy byli zdolni rodzić wszystkich dla nieba, dla Boga. Rok 70. Bardzo bolesny sposób zbawiania i zestawienie to, ta podpowiedź Jezusa o potopie pozwala nam domniemywać, że wtedy, kiedy Jerozolima była w oblężeniu, jest takie zdanie Jezusa, że dni tych oblężonych będą skrócone ze względu na wybranych. Co to znaczy? To znaczy, że Jezus tam zostawił chrześcijan, wybranych ludzi, żeby współcierpieli i mówili, przypominali to, co się działo pod krzyżem, to, co Jezus mówił. I prawdopodobnie, według mnie, tam była ogromna fala nawróceń. Wyszli z grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. I ginąc, umierając, wchodzili tak jak ci mieszkańcy globu na początku zarania rodziny ludzkiej przez wody potopu. Pytam, co, skoro dziś świat wszedł w grzech przeciwko Duchowi Świętemu, co Bogu pozostało? Słowa Jezusa. Poruszę żywioły ziemi, one będą żniwem postępu waszego, śmierci ciał, a nie dusz waszych. Bo czego nie dokonała dobroć i cierpliwość sądu z krzyża, tego dokona lęk i cierpienie. Żywioły ziemi otworzą ludzkości oczy zasnute bielmem. I tutaj Jezus wymienia wszystkie możliwe grzechy. Czyli jeżeli nie nawróci nas Bóg, nie przekona nas Bóg, to będzie nas przekonywał szatan i nie wracał szatan. I takie to trudne metody zbawiania współczesny świat narzuca Bóg. Bóg to opaźnia ze względu na sprawiedliwych wybranych, ale bez katastrofy nie ma zbawienia, nie ma ratunku. Na czym to będzie polegało? To mnie nie interesuje, niech was to nie interesuje. W każdym razie czuwajcie. czuwajcie i wiedzcie, że nieszczęścia, które przyjdą, to nie są nieszczęścia, to jest rodzaj miłosierdzia. Nie będziemy mogli Bogu postawić zarzutu, dlaczego milczałeś, kiedy ja szedłem w przepaść na wieki. Dlaczego milczałem? Nie milczałem. Każdy z was walczy o to, żeby mieć was na wieki w sobie. Gdyby Pan Jezus nam postawił pytanie, jaka jest największa potrzeba dzisiaj rodziny ludzkiej, to by odpowiedział krótko: poznać swój grzech. A wtedy wyleje się miłość. Twój grzech, grzech przeciwko Tobie. Wtedy Bóg nie musiałby sięgać po te tak zwane owocowanie zła. No chciałbym mówić pozytywnie, optymistycznie, pogłaskać, zagłaskać, ale to trzeba mówić tak, jak jest, tak, jak rzecz stoi. Najbliższa sobota to będzie uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Pani 8 grudnia. To weźmiemy o niepokalanym poczęciu. Nie z niedzieli, jakkolwiek może mamy prawo wziąć też z niedzieli, ale weźmiemy o niepokalanym poczęciu. Tyle.